Rozdział 9. Zaraz po wojnie. 1945. Zimą 1945 roku Podkowa wraz z sąsiednim Milanówkiem stała się niemal stolicą Polski. Nazywano wówczas Podkowę Małym Londynem. Tu koncentrowało się życie polityczne. Tu przebywali najważniejsi gracze. Tu podejmowano decyzje i szukano wyjścia z sytuacji bez wyjścia. W Zarybiu też działo się dużo. Mieszkali u nas Korbońscy, którzy stanowili podstawowe ogniwo w łączności AK i delegatury rządu z Londynem. Zjawiały się różne osobistości, aby uzgadniać dalsze postępowanie. W dokumentach procesu 16 w Moskwie znajduje się zeznanie Jasiukowicza, który mówi: w końcu lutego lub na początku marca bieżącego roku, to jest 1945, w miasteczku Podkowa Główna pod Warszawą, w majątku Regulskiego, Zarybie, pensjonat, miałem konspiracyjne spotkanie z Okulickim. Dowiedziałem się o tym zeznaniu po przełomie politycznym 1989 roku, gdy takie dokumenty zaczęły być publikowane. Ojciec o tym zeznaniu nie wiedział, a nie ulega wątpliwości, że miało ono wpływ na jego losy. To był właściwie wyrok, że musi być uwięziony. Główne miejsce życia towarzyskiego stanowił baraczek na początku Alei Lipowej, gdzie mieściła się kawiarnia Pod Lipkami. Tam się wszyscy spotykali, dyskutowali i tworzyli najdziwniejsze prognozy. Ale życie szło swoim torem i było brutalne. Front się oddalał i władza krzepła. Wkrótce pokazała, do czego jest zdolna. Podstępne porwanie kierownictwa delegatury rządu i Armii Krajowej przez NKWD w marcu 1945 roku w Pruszkowie jednoznacznie wskazało linię jej polityki. W dniu zakończenia wojny, 8 maja, wybuchł entuzjazm, ale ten nastrój szybko opadł. Wojna się skończyła, lecz wewnętrzne zagrożenie rosło. Zaczął się eksodus na zachód. Powstało wiele kanałów przerzutowych przez zieloną granicę. Wyjeżdżał ten, kto się obawiał o przyszłość i kto miał taką możliwość. Jerzyk Iłakowicz wyjechał wcześniej. Potem przemknął przez Zarybie Sobociński, jeden z liderów Szańca. UB bardzo go szukało, ale udało mu się wyjechać. W Zarybiu długo mieszkał jego ojciec, starszy już pan inżynier, prowadzący na Politechnice zajęcia z kolejnictwa, które zresztą musiałem u niego zaliczyć. Starszy Sobociński też nieco później wyjechał do Stanów. Dostaliśmy od niego list z Chicago, w którym się dziwił, że tyle tu automobili jeździ w jedną i drugą stronę. Przez chwilę ojciec także się zastanawiał, czy nie powinniśmy emigrować. Miał wszelkie możliwości, aby to zrobić. Nie brakowało mu środków, a w Brukseli czekali zaprzyjaźnieni Belgowie, chcący się nami zaopiekować. Miał tam zresztą pewne środki finansowe, przygotowane na czarną godzinę. Ale wyjazd z kraju, który jest zniszczony i który trzeba odbudowywać, to nie było rozwiązanie zgodne z filozofią życiową ojca. Decyzja o pozostaniu była ostateczna. Zadecydowaliśmy też z ojcem o moim wycofaniu się z konspiracji. Nie widzieliśmy sensu jej kontynuacji, ani jakichkolwiek szans powodzenia. Kanałami łączności wysłałem do Kasznicy odmeldowanie się i prośbę o zwolnienie. Zostałem w Zarybiu, aby kończyć studia. I to była słuszna decyzja. Do głównych tematów dyskusji w tamtych dniach należała ocena powstania warszawskiego. Co do jednej tylko sprawy istniała opinia jednolita. Nasze społeczeństwo zdało nieprawdopodobnie trudny egzamin. Dowodów bohaterstwa było nieskończenie wiele. Poczucie wspólnego celu, i wzajemnego zaufania tworzyło atmosferę współpracy i współdziałania, która pozwoliła przeżyć wielu ludziom potrzebującym pomocy. Natomiast ocena samej decyzji o powstaniu była na ogół druzgocąca. Było to zrozumiałe. Ludzie stracili majątek, a także wielu swoich bliskich. Wszyscy musieli na nowo budować swoje życie. Uważano więc powszechnie, że dowództwo nie miało prawa wydać na śmierć ćwierci miliona osób, w sytuacji, gdy nie istniały żadne szanse na osiągnięcie sukcesu. Było przecież oczywiste, że bez ciężkiej broni nie jest możliwe pokonanie bunkrów broniących niemieckich budynków. Wszelkie ataki były skazane na niepowodzenie. O tym dowódcy musieli wiedzieć. Realna ocena własnych możliwości należała do ich obowiązków. Naiwnością też było oczekiwanie na istotną pomoc zewnętrzną. Wiedzieli, co Sowieci zrobili z AK na Wołyniu czy w Wilnie. Wiedzieli więc, czego mogą się spodziewać. Właściwie nie wiadomo, czego oczekiwali. Marzyło się im, że opanują Warszawę i przywitają wkraczającą Armię Czerwoną w wolnym mieście? Jeśli tak myśleli, było to szczytem naiwności i myślenia życzeniowego. Wielokrotnie zastanawiałem się nad mechanizmami kształtującymi pamięć społeczną. Dlaczego Bur jest traktowany jak bohater narodowy, a ulice i mosty nazywane są jego imieniem? Przecież on ponosi odpowiedzialność za jedną z największych klęsk narodowych, za zniszczenie stolicy i śmierć setek tysięcy ludzi. Dlaczego czcić jego pamięć? Ale w Polsce czcimy na ogół klęski. Kochamy się nurzać w swoich nieszczęściach i przegranych, a nie lubimy chwalić się tym, co zrobiliśmy i z czego powinniśmy być dumni. Decyzja rządu emigracyjnego o mianowaniu go naczelnym wodzem w chwili, gdy szedł do niewoli, była przedziwna. Wynikała z rozbicia politycznego emigracji, które uniemożliwiało uzyskanie zgody na wybór kandydata w Londynie. Ale jeśli się mianuje wodzem człowieka, który idzie do niewoli, a więc nie będzie mógł spełniać swojego zadania, to oczywisty jest wniosek, że nie chce się prowadzić dalej wojny. A przecież chyba nie o to chodziło. W 1945 roku istniała w Podkowie całkowita zgoda co do negatywnej oceny decyzji o powstaniu. Niektórzy mówili, że było ono konieczne, bo gdyby nie wydano rozkazu, to wybuchłoby spontanicznie. Tę tezę powtarzano później wielokrotnie. Nie sądzę jednak, że tak było. Oznaczałoby to wyłamanie się spod rozkazów. Tymczasem nasze organizacje wojskowe były bardzo zdyscyplinowane. Oczywiście mogły się zdarzyć incydenty i prowokacje, ale sądzę, że podstawowy problem stanowił brak koncepcji zakończenia konspiracji w warunkach, jakie zaistniały. Nie przygotowano się na nie, tkwiąc w świecie życzeń, a nie rzeczywistości. Wybuch powstania był na pewno zgodny z interesami Sowietów. Oczyścił im przedpole. Wkraczali do kraju rozbitego, zniszczonego i pozbawionego organizacji, a więc ułatwił opanowanie Polski. Oczywiście opanowaliby ją też wtedy, gdyby Warszawa nie była zniszczona. Ale może mieliby większe trudności, bo społeczeństwo było zorganizowane. Możliwe, że represje byłyby większe, bo musieliby liczyć się z silniejszym oporem. Być może więcej ludzi pojechałoby na zesłanie, więcej zostałoby aresztowanych. Ale nie zginęłoby ćwierć miliona. Miasto zostałoby ocalone i zachowane byłyby wartości materialne, świadczące o naszej historii. Zachowałaby się w dużej mierze struktura społeczna i ciągłość narodu. zaczęły się podróże do Warszawy. Ludzie wracali tam, aby szukać resztek swego dobytku, kontaktu z bliskimi, a także mieszkania. Ojciec był w Warszawie jeszcze w listopadzie czy grudniu. Dostał zgodę od Niemców na zabranie dokumentów siły i światła. Pojechał końmi z Zarybia z żandarmem niemieckim jako konwojentem. Odwiedzili budynek siły, częściowo zawalony, ale także Aleję Przyjaciół. Był także w banku pod Orłami przy ulicy Zgoda, gdzie spółka miała swój pokój pancerny w skarbcu. Zostały tam złożone także niektóre nasze cenne przedmioty. Ale sejf został rozpruty materiałem wybuchowym, zabrano co było cenniejszego, ale pozostały nasze obrazy i inne przedmioty, które nie znalazły uznania u rabusiów. Ojciec więc wrócił z pełną furą najróżniejszych rzeczy. Były tam portrety naszych przodków i dyplom Napoleona nadający rodzinie tytuł kawalerów Cesarstwa Francuskiego. Pojechałem i ja do Warszawy. Była to poważna wyprawa. Jechało się kolejką do stacji Raków. Tam pociąg kończył bieg. Wszyscy wysiadali i albo maszerowali parę kilometrów do miasta, albo przesiadali się na platformy konne, które stanowiły jedyną formę komunikacji publicznej. Na mieście utworzyło się kilkanaście punktów przesiadkowych, do których się dojeżdżało, aby później wybrać platformę jadącą tam, gdzie chcieliśmy. Zajmowało to całe godziny. Tylko niektóre ulice były przejezdne, inne zawalone gruzem, trudno było nawet przejść. Odcinek koszykowej między Mokotowską a Marszałkowską był zawalony całkowicie. Szło się ścieżką zupełnie jak w górach. Dom na przyjaciół przetrwał bez uszkodzeń, jednak mieszkania splądrowano. U ojca w pokoju boazeria była pozrywana, sejf w ścianie został rozbity, wszystko, co było łatwo zabrać, zginęło. Ale ciężkie meble stały na miejscu, a nawet kilka mniejszych udało się odnaleźć. Dom został przydzielony Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Siła i światło powoli konała. Budynek od strony Marszałkowskiej zapadł się spalony. Jeszcze przez chwilę siła mogła zażądać tą swoją nieruchomością. Usunięto resztki zniszczonej frontowej części budynku i powstały plac wydzierżawiono na parterowe, prymitywne sklepy, szumnie nazywane pawilonami. Skrzydło od Nowogrodzkiej ocalało. Parter wynajęto znanej cukierni Szwajcarska. Jednak wkrótce siła przestała istnieć. Wszystkie jej spółki zależne zostały przejęte przez państwo. Personel się rozpłynął. Pozostały więc tylko działania likwidacyjne. Resztę działek w Podkowie sprzedano, a środki spożytkowano na odprawy dla pracowników. Miałem 20 lat, więc nadawałem się w sam raz do wojska. Nie chciałem iść. Wojna zbliżała się do końca. I to nie była moja wojna. Musiałem się jednak zarejestrować. Komenda była we Włochach. Pojechałem tam. W jakiejś willi znajdowało się biuro. Tłum potworny. Kilku umundurowanych funkcjonariuszy, którzy dość bezradnie załatwiali zgłaszających się ludzi. Godziny minęły, zanim dostałem potwierdzenie zgłoszenia. Co robić dalej? Przecież każdego dnia mogą mnie wezwać. Zacząłem więc zmieniać adresy. Ktoś zameldował mnie gdzieś na Grochowie. To była wielka wyprawa. Chyba zajęła ze 2 dni. Musiałem pojechać do Warszawy. Potem przeprawić się przez most pontonowy przy ruinach mostu Poniatowskiego. Dojść na Grochów. Dostać jakąś kartę z administracji i zameldować się na komendzie. Potem zawiadomiłem Włochy, że zmieniłem adres. W takich sytuacjach Grochów pisał do Włoch, żeby przekazali mu moją ewidencję. Toteż Włochy już mnie powołać nie mogły, a Grochów jeszcze nie, bo nie miał moich dokumentów. A że poczta, nawet ta wojskowa, ledwie funkcjonowała, więc kilka tygodni spokoju było zagwarantowane. Potem ten model powielałem. Wymeldowałem się na Politechnikę do Lublina. I znowu dokumentacja wędrowała. A wczesną jesienią zameldowałem się na przyjaciół i zgłosiłem do komendy Warszawa-Śródmieście. Okazało się wtedy, że to dla nich było już za dużo. Moja ewidencja nie mogła za mną nadążyć i gdzieś się zgubiła. I o to chodziło, bo wojna się skończyła i już następowała demobilizacja. Moim priorytetem stało się skończenie studiów. Szkoła, do której chodziłem, przestała istnieć, wszystkie jej dokumenty zginęły. Indeksy nie istniały. Należało zgromadzić zaliczenia przedmiotów na nowo, a nie było to łatwe. Ogromna większość studentów nie miała żadnych dokumentów potwierdzających zaliczenia egzaminów i ćwiczeń. Zaczął się szaleńczy wyścig o podpisy. Było dobrze, jeśli profesor przeżył powstanie i był w Warszawie. Na ogół nas pamiętali. Wtedy uzyskanie podpisu było łatwe i odbywało się często w atmosferze przyjacielskiej. Wszyscy cieszyli się, że przeżyli. Gorzej, jeśli profesor sobie nie bardzo przypominał studenta albo miał wątpliwości, czy pamięta go z tego, że zdał, czy z tego, że oblał. Odbywały się więc całe przedstawienia. Przyprowadzano świadków, pokazywano jakieś pamiątki czy inne dokumenty. Pamiętam, jak jeden z kolegów przyniósł jako dowód wspólne zdjęcie profesora z całą grupą studentów, w której on również stał. A gdy profesor zapytał, co z tego wynika, ten odpowiedział: stoję blisko pana, a pan się śmieje. Gdybym egzamin u pana oblał, to profesor by się nie śmiał. Takie argumenty działały. Bo co biedni profesorowie mieli robić? Kazać wszystko zdawać od początku? Ja też chodziłem i wkrótce miałem zaliczone prawie całe 4 lata. I wykorzystywałem wszelkie okazje, aby zaliczać to, czego mi brakowało. Chyba w marcu przyszła wiadomość, że otwarto Politechnikę Warszawską w Lublinie. Postanowiłem się tam zapisać. Ważna była legitymacja, ale także możliwość kontynuacji studiów. Jeździłem tam raz na miesiąc, bo właściwie nie bardzo miałem po co. Uruchomiono 2 pierwsze lata. Mnie zarejestrowano na 5. semestrze, na którym praktycznie nie było żadnych zajęć. Ale jakieś 1 czy 2 przedmioty udało mi się zaliczyć. Postawiłem sobie za cel, aby skończyć Politechnikę w wieku 21 lat, a więc przed wakacjami 1946 roku. I było to realne. Niestety, nasza grupa przyjaciół już nie istniała. Dowiedziałem się, że Gutek Gottschalk zmarł w obozie jenieckim na Gruźlicę. Jego kuzyn Stefan Machleit stał się Szkotem, jako Stephen MacLeod. Kiedyś jedna z gałęzi tego klanu wyemigrowała do Europy i przemieszczała się na wschód, zmieniając nazwisko. Stefana uznano za potomka tej gałęzi i przyjęto do klanu. Widziałem go raz w Warszawie, gdy przyjechał ze swymi dziećmi w szkockich spódniczkach pokazywać im przejściową ojczyznę ich ojca. Mietek Więckowski skończył studia, wylądował w Kanadzie i miał dobrze prosperującą firmę budowlaną. Janek Sztukę pracował w Belgii, ale zdaje się szło mu kiepsko. Mietek ściągnął go później do swojej firmy. W kraju pozostałem tylko ja i nasz 9. kolega, którego nazwiska nie potrafię odtworzyć. Ale jemu też nie powiodło się najlepiej. Nie skończył studiów. Spotkałem go raz przypadkowo 5 lat później. Pracował jako technik gdzieś na budowie. I znowu zostałem sam. Bez kolegów i przyjaciół. Wciągnęło mnie życie studenckie, które się zaczynało formować. Moim luksusem było to, że nie miałem problemów finansowych i miałem gdzie mieszkać, więc mogłem działać społecznie. A potrzeby były ogromne. Wiosną podjęliśmy inicjatywę odtworzenia istniejącego przed wojną studenckiego stowarzyszenia Bratnia Pomoc. Tak zwane bratniaki istniały na wszystkich uczelniach. Z jednej strony stanowiły one reprezentację studentów w stosunku do władz akademickich, a z drugiej organizowały życie studentów, wspomagając ich w różny sposób w rozwiązywaniu życiowych spraw. W maju w jakimś opuszczonym lokalu zrobiliśmy zebranie i zostałem wybrany do zarządu. Powołanie organizacji i wybór zarządu to wcale nie było łatwe zadanie. Istniało kilka wyraźnie odrębnych grup studenckich, często dość antagonistycznie do siebie nastawionych i mających sprzeczne interesy. Jedną byliśmy my z dawnej, oficjalnie działającej Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej, studenci już ostatnich lat. Istniała też grupa studentów zarejestrowanych w Lublinie, która już zaczęła się przenosić do Warszawy. Ale to byli studenci pierwszych dwóch lat. Studenci architektury uczęszczali w czasie okupacji do szkoły technicznej, która stanowiła przykrywkę Wydziału Politechniki. Architekci uważali się za trochę lepszych od innych, a zwłaszcza od głupich inżynierków. A jeszcze była masa zupełnie niezrzeszonych studentów, którzy nadciągali z różnych kierunków, mieli różny dorobek i życiorysy. W końcu udało się skompletować zarząd. Prezesem został mój dobry kolega Bogdan Koi, a jednym z wiceprezesów Tadeusz Linowski, który wysiedlony z Warszawy mieszkał u nas w Zarybiu. Do zarządu weszła też Krysia Bierutówna, córka Bieruta, którą wzięliśmy, aby mieć dobry dostęp do jej taty. Mnie powierzono odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej zajmującej się organizowaniem pomocy materialnej dla studentów. Mieliśmy rozdzielać sprawiedliwie pomoc, ale aby coś rozdzielać, trzeba najpierw to zdobyć. Zadań przybywało w zastraszającym tempie i wkrótce stałem się jedną z najważniejszych osób w zarządzie, bo do mnie wszyscy przychodzili zarówno po pomoc, jak i z inicjatywami, jak tę pomoc zdobywać. Stałem się jednym z najbardziej znanych studentów. Kluczowy problem stanowiły domy akademickie. Te, które przetrwały, były pozajmowane przez najróżniejsze instytucje, które nie miały zamiaru ich opuszczać. Więc prowadziliśmy różne akcje. Sukcesem skończyły się próby odzyskania małego domu dla studentek na Polnej. Była ogromna konkurencja innych uczelni, ale udało się zakwaterować tam parę osób. Odzyskano również dom na Górnośląskiej, tuż poniżej schodów. Tam władzę objął samozwańczo jeden student. Władzę dyktatorską. Decydował, komu przydzielić mieszkanie. System miał prosty. Jak się ktoś zgłaszał, a chętnych były kolejki, to przyjmował wszystkich i każdemu wyznaczał miejsce w sali na betonie, nie dając mu nic do spania. Dziewczynom dawał z łaski koc, ale nie siennik. Codziennie w nocy sprawdzał, czy rzeczywiście kandydat śpi. Jak wytrzymał trzy noce, to student uznawał, że naprawdę nie ma gdzie mieszkać i dawał mu przydział na łóżko. Żadnych komisji kwalifikacyjnych nie potrzebował. Inauguracja roku akademickiego odbyła się bardzo uroczyście. Gdzieś na Śląsku znaleziono przedwojenny sztandar Politechniki. Zostałem wyznaczony na chorążego, co było oczywistym zaszczytem. Zebraliśmy się na Lwowskiej. Pod numerem 7 był wtedy rektorat. Dostałem sztandar do ręki i wtedy powstał problem, jak mogę go nieść, nie mając na głowie czapki bratniaka Politechniki. Odznaką studenta była przecież czapka uczelni. Stanowiła ona przedmiot dumy i honoru. Politechnika miała czapki okrągłe, brązowe z czarnym otokiem, uniwersytet rogatywki. Kolory sznurków odpowiadały wydziałom. Problem został rozwiązany w sposób dość brutalny. Jakiś student przyszedł w starej, przedwojennej czapce, więc zaraz mu ją zdjęto z głowy i wsadzono na moją. Ruszyliśmy w pochodzie zrujnowaną Nowowiejską. Najpierw poczet sztandarowy, potem rektor Warchałowski i senat, profesorowie, pracownicy i studenci. Szliśmy do kościoła Zbawiciela na mszę, ale kościół był rozbity, a nabożeństwa odbywały się w sali parafialnej, gdzie dziś jest teatr współczesny. Ołtarz znajdował się na scenie. Stanęliśmy ze sztandarem obok ołtarza. Do mszy służyły cztery osoby. Profesor, asystent, pracownik techniczny i student. Ta msza była wielkim przeżyciem. Mieliśmy poczucie, że zaczynamy nowy etap życia. Potem przeszliśmy w pochodzie do gmachu architektury, który nie był bardzo zniszczony, więc zdążono go wyremontować. Czapkę musiałem niestety oddać. A taki byłem dumny, że choć przez chwilę mogłem ją mieć na głowie. Poczułem się naprawdę studentem. Rozpoczęcie roku zmieniło nasze zadania i sposób działania. Zaczęliśmy się starać o oddanie nam dawnego budynku bratniaka, istniejącego do dziś na rogu Koszykowej i Chałubińskiego. O dziwo się udało. Zamierzaliśmy tam uruchomić stołówkę i stworzyć ośrodek życia studenckiego. Inauguracja nauki na warszawskich uczelniach jesienią 1945 roku uwidoczniła wszystkie problemy zburzonego miasta. Na Politechnice uruchomiono tylko kilka kierunków, ale nawet te kierunki nie miały wystarczającej liczby sal. Architektura była w luksusowej sytuacji, ponieważ dysponowała własnym budynkiem. Mój zaś Wydział Inżynierii Lądowej korzystał z sali w liceum na Rakowieckiej. Tramwaje ani autobusy nie funkcjonowały. Chodziło się całymi kilometrami na piechotę. Innych wydziałów nie otworzono, bo nie było gdzie, nie mówiąc już o najbardziej elementarnym wyposażeniu. Studenci mechaniki czy energetyki nie chcieli jechać do Łodzi, jak im proponowano. Wszyscy żądali udostępnienia sal w gmachach rządowych, zwrotu ocalałych domów studenckich, remontu budynków uczelni. Drugi powód protestów to reguły rekrutacji na studia. Zarządzono egzaminy wstępne, a to wzburzyło studentów, bo zróżnicowania pomiędzy nimi były ogromne. Trudno wymagać od studenta, który ledwo wrócił z jakiegoś obozu, aby przystępował do egzaminu, konkurując z innym, który nie przeszedł jego gehenny. Byli świeżo upieczeni maturzyści z nielegalnych kompletów, którzy mieli wszystko dobrze poukładane w głowie. Ale byli też maturzyści sprzed 5 lat, którzy wrócili z partyzantki. Byli wreszcie studenci, którzy zaczęli studia na tymczasowej Politechnice w Lublinie. Żądano przyjęcia wszystkich. Pod Belwederem odbyła się spontaniczna manifestacja. Powstał popłoch, że zaczną się represje. Uruchomiliśmy więc Krysię Bierutównę. Bierut zgodził się przyjąć delegację studentów i wysłuchać naszych żalów. Przewodniczył Bogdan Koi. Poszliśmy do Belwederu chyba w piątkę. Bierut przyjął nas na pierwszym piętrze na jakiejś zdezelowanej kanapie. Była herbata i ciasteczka, miło i obiecująco. Przeprosiliśmy za manifestację, ale przedstawiliśmy sytuację studentów i nasze postulaty. Przeprosiny przyjął i obiecał zająć się sprawą pozytywnie. Nie wiem, co z tego wyniknęło. Pewnie niewiele. Moje losy potoczyły się bardziej dramatycznie. Wraz z uruchomieniem uczelni odnowiły się nasze kontakty polityczne. Wypisałem się z NSZ, ale pozostałem członkiem organizacji politycznej. Powstała sekcja akademicka, w której zebrano członków organizacji polskiej z różnych szkół. Szefem został Tolek Szymonowicz. Asystent z Uniwersytetu Warszawskiego, który stał w hierarchii partyjnej wyżej, na poziomie C. Nie było nas wielu, od 5 do 10 osób. Nasze pierwsze zebranie odbyło się w zniszczonym gmachu geografii Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim przedmieściu. Staliśmy w jednym z pokojów, nie mając nawet gdzie usiąść. Pokoje były puste i zagruzowane. Opowiadałem o wizycie u Bieruta i niepokojach studenckich. To był początek października. Za 2 tygodnie spotkaliśmy się w mieszkaniu jednego z nas, gdzieś na Puławskiej. Zaczęliśmy rozmowę o tym, co należy robić, ale już niczego zrobić nie zdążyliśmy. Jednym z członków sekcji był Tadeusz Linowski, mój kolega z wydziału. Mieszkał w Zarybiu, w dawnym pokoju marokańskim wraz z 3 innymi panami. Około 1 listopada zjawiło się UB. Mnie wtedy w domu nie było. Chodzili po domu, czegoś szukali i w końcu aresztowali Tadeusza. Nikt nie wiedział dlaczego. Spodziewano się, że lada chwila wróci. Ale sprawy miały się potoczyć zupełnie inaczej.